Witajcie drodzy bracia i siostry. Ja dzisiaj troszeczkę tak awaryjnie, ponieważ nasz pastor troszeczkę nie domaga dzisiaj. Ale mamy to samo słowo, tę samą księgę. Pojedynie, czy to pastor głosi, czy jaki inny kaznodzieja, głosimy zawsze z tej samej księgi. I zawsze możemy się z niej uczyć wspaniałych, wielkich rzeczy. Bo ta księga ma niesamowitą moc i potęgę. I kiedy tak Maciej składał życzenia, przypomniał mi się fragment z Księgi Jozuego, kiedy to ten młody człowiek, młody Jozue, kiedy Mojżesz już odszedł i kiedy on miał wielkie zadanie przed sobą, przekroczyć Jordan, posiąść ziemię, którą Pan Bóg mu przysiągł, to mógł się załamać pod ciężarem tego wielkiego zadania. Ale Pan Bóg do niego przyszedł i powiedział: jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Niechaj tylko ta księga tego zakonu nie oddala się od ust twoich, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy. Byłem z Mojżeszem, ta księga jest z tobą i moje plany się nie zmieniają. I chcę was zapewnić dzisiaj, że może zmieniają się różne rzeczy, kiedy przychodzi nowy okres, nowy etap, nowy czas. To Pan Bóg się nie zmienia, Jego cele się nie zmieniają, Jego plany się nie zmieniają, Jego księga się nie zmienia, Jego słowo się nie zmienia. Jego obietnice się nie zmieniają. Jego miłość do nas, opatrzność, troska się nie zmienia. Jest zawsze taki sam i na tym możemy budować swoje życie. I cieszę się, że mamy tę księgę. Chciałbym, byśmy otworzyli Słowo Boże, zapisane w drugim liście Pawła do Tymoteusza. 3 rozdział od wiersza 10. Wczoraj, kiedy modliliśmy się, Gosia modli się tak: Panie Boże, proszę Cię, żeby tatuś nie fałszował. A ja potem mówię: chyba Ci się coś pomyliło, chyba miałaś na myśli mamusię. Drugi list Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział, 10 wiersz. I kilka fragmentów poniżej. Lecz Ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, aż wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie za źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył, i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, przygotowany. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale Ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Za każdym razem, kiedy dochodzimy do jakiegokolwiek fragmentu biblijnego, musimy zwrócić uwagę na kilka, przynajmniej 3 takie fundamentalne zasady interpretacji. Dlaczego? Ponieważ Pismo Święte, Biblia, jest historycznym dokumentem. To nie jest zbiór bajek czy mitów. To nie jest zbiór baśni czy opowiadań jakiś tam. To jest dokument historyczny. Bardzo mocno udokumentowane, a ponieważ jest to dokument historyczny, trzeba przyłożyć do interpretacji tego dokumentu pewne historyczne zasady, naukowe zasady. Również historyczne zasady są naukowymi zasadami. I jedną z tych zasad jest zasada dotycząca właściwego kontekstu. Zasada kontekstu. I tutaj mówimy o kontekście historycznym. W jakim kontekście zostały napisane te słowa? Ponieważ jeśli zbadamy, dojdziemy do tego, w jakim kontekście zostały napisane te słowa, to będziemy to mogli lepiej zrozumieć. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, kiedy już zrozumiemy, co ta księga mówi, co zostało tam powiedziane, do kogo, po co, dlaczego, kiedy, to trzeba sobie powiedzieć, czy te nauki, te lekcje, które wypływają z tego słowa, czy mają zastosowanie uniwersalne czy lokalne. To znaczy, czy to tylko było, miało zastosowanie do tych ludzi, do których wtedy to było napisane 2000 lat temu. Czy to jest zasada, lekcja, nauka dla wszystkich pokoleń, wszystkich wierzących. To jest druga rzecz, na którą musimy znaleźć odpowiedź. Jeśli nie znajdziemy prawidłowej odpowiedzi, to będziemy dyskutować, debatować. I są takie debaty na temat zakonu, na temat przykrywania głów i wiele jeszcze zwyczajów i innych rzeczy, które znajdują się w Piśmie Świętym. I na te pytania należy dać odpowiedź. I trzecia rzecz, kiedy już rozpoznaliśmy, co fragment mówi, kiedy już wiemy, że to jest lekcja dla nas również, to należy to zastosować, to należy się tego trzymać. I nie chciałbym tutaj dokładnie omawiać tych wszystkich zasad, nie to jest tematem, ale chciałbym zwrócić na pierwszą rzecz, na pierwszą zasadę uwagę waszą. Otóż jaki jest kontekst historyczny tego fragmentu, który przeczytaliśmy? Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza jest ostatnim listem w jego życiu. Ten list napisał dosłownie na kilka tygodni przed swoją śmiercią. Napisał go w 67 roku, na kilka tygodni. Mogło to być nawet góra 2-3 miesiące przed swoją śmiercią, kiedy siedział w lochu w więzieniu rzymskim. I kiedy już wyrok był wydany i on oczekiwał na śmierć. Apostoł Paweł był dwukrotnie uwięziony. Po raz pierwszy Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, powiadają, że kiedy przybył do Rzymu, zamieszkał z żołnierzem, który go pilnował, ale miał swobodę i mógł głosić Ewangelię. I tak kończy się Księga Dziejów Apostolskich. Ale Księga Dziejów Apostolskich dalej już nie mówi, co stało się z Pawłem. Paweł został uwięziony, wrzucony do więzienia, do lochu i tam Neron już wydał na niego wyrok śmierci przez ścięcie. I tam siedząc w tym lochu, czeka na śmierć, czeka na wyrok i mówi sobie tak. Zostało mi jeszcze parę tygodni, może parę miesięcy. Może zrobię coś ważnego. Zrobię coś jeszcze, co będzie miało znaczenie. Co będzie miało wielkie skutki. Po co mam tu czas tracić i lamentować, i biadolić, jaki to mnie los spotkał w tym więzieniu. Zrobię jeszcze coś bardzo ważnego. I postanawia napisać swój testament. Słowa ostatnie w życiu człowieka, który wie, że odchodzi, nabierają niezwykłej wartości, ważności. I postanawia wybrać jednego człowieka. Wybiera swojego ucznia, wybiera Tymoteusza. On nie pisze drugiego listu do Efezjan, czy drugiego listu do Kolosan, czy trzeciego listu do Koryntian. Chociaż wiemy, że jest ten trzeci list, ale się nie zachował. No to w takim razie czwarty list. Nie. Wybiera człowieka. Wybiera ucznia. Dlaczego Tymoteusza? I postanawia zawrzeć tam swoje ostatnie słowa. Postanawia napisać swój testament. A więc pisze go Paweł, pisze go w takich okolicznościach, siedzi w więzieniu i postanawia jakby ostatnią swoją wolę. Kiedy przychodzą do celi, pytają się skazańca, wyrok jest wydany, jaka jest twoja ostatnia wola? To skazaniec powiada, chciałbym jeszcze porządny obiad na koniec jeść. Albo może gdzieś zadzwonić do jakiejś ważnej osoby, do jakiejś bliskiej osoby. Albo może jeszcze jakiś ładny film obejrzeć. Różne rzeczy mogą tutaj chcieć. Tą ostatnią wolę mieć. Ale apostoł Paweł ostatnią wolę wyraził w tym liście. Czego on naprawdę chce, do czego dąży, czego pragnie. I postanawia napisać swój testament. Postanawia napisać, opisać swoje dziedzictwo i przekazać to temu człowiekowi. Widzimy, to jest niezwykle, niezwykle ważne. Wybiera Tymoteusza, młodego człowieka. Gdzieś między nimi była około 30 lat różnicy. I pisze list. I co tam pisze? W 10 wierszu czytaliśmy: lecz ty poszedłeś za moją nauką. Dlaczego on to pisze mu? Dlaczego pisze o nauce? On tu postanawia jakby Tymoteuszowi powiedzieć miłe słowa. Postanawia go zachęcić. Postanawia powiedzieć mu coś, co znowu będzie jego siłą jakby na dalsze kroki życia, na dalszą jego służbę. Postanawia powiedzieć coś ważnego, coś niezwykle ważnego, co zrobił Tymoteusz, co uczynił Tymoteusz. I mówi: ty poszedłeś za moją nauką. Dlaczego mówi o nauce? Jest ku temu powód. Czytaliśmy: a przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Dlatego Tymoteuszu, dobrze, że poszedłeś za moją nauką. Dlatego głoś słowo, Tymoteuszu. To jest moja ostatnia wola. Tak jak ja otrzymałem od Pana Jezusa, tak tobie to przekazałem. Głoś słowo Boże. W 2 Tymoteusza 2:2, gdybyśmy jedną kartkę wstecz przerzucili. Właściwie nie musimy przerzucać. To jest na tej samej stronie. Jest powiedziane: a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Widzicie? Apostoł Paweł swoje dziedzictwo duchowe przekazuje swojemu uczniowi i mówi: ty głoś to słowo. Bądź w pogotowiu, w czas dogodny i niedogodny. Dlaczego dla apostoła Pawła głoszenie słowa, głoszenie prawdy było tak bardzo ważne? I w tej ostatniej chwili życia on to podkreśla. Dlaczego? Bo wiedział, że przyjdą ludzie, którzy odwrócą ucho od prawdy. Kiedy spotkał się ze starszymi w Efezie, zwołał ich, wygłosił ostatnią mowę pożegnalną. W 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, 29 wierszu, powiedział: lecz ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki, nie oszczędzając trzody. Mówi: nawet pomiędzy was powstaną bracia, którzy przewrotną mową pociągną za sobą innych. Paweł miał tą świadomość, że przychodzą fałszywi apostołowie, przychodzą fałszywi nauczyciele, przychodzą fałszywi prorocy. I podkreśla tę rzecz. I mówi: ty głoś słowo, ty się trzymaj tej nauki. Wzoruj się na prawowiernej nauce, mówi, którą otrzymałeś ode mnie. Widzicie, fałszywi apostołowie, którzy zaczęli się pojawiać, fałszywi prorocy, którzy zaczęli się pojawiać, fałszywi nauczyciele, którzy zaczęli się pojawiać. Pisał o tym Piotr, i pisał o tym Jan, i pisał o tym Juda, i pisał o tym Jakub. Wszyscy apostołowie Jezusa ostrzegali. Widzicie to? Apostoł Paweł ostrzega przed tym. Ale też Słowo Boże i Pan Jezus ostrzegał. I mówił, jak rozpoznać fałszywego proroka, fałszywego apostoła. I Nowy Testament przez usta Pana Jezusa, apostoła Pawła, apostoła Piotra, mówi nam o kilku takich rzeczach. Jak rozpoznać fałszywego proroka, fałszywego apostoła? Pierwsza rzecz jest taka. Fałszywy prorok zawsze będzie podważać autorytet Jezusa Chrystusa. Zawsze będzie podważać wystarczalność Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy już za życia Pawła w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Czytamy, że przyszli jacyś ludzie z Judei i powiedzieli tak wierzącym: jeżeli się nie dacie obrzezać według zakonu mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Widzicie? Czyli nie wystarczy ofiara Jezusa. Pan Jezus wam nie wystarczy. Musicie się jeszcze obrzezać. Czyli musicie jeszcze przestrzegać zakon Mojżesza. I wtedy bracia zebrali sobór i rozważyli tę sprawę. Za czasów Jana, końcówka pierwszego wieku, Powstali kolejni, którzy zaczęli podważać wystarczalność i autorytet Jezusa. Byli to gnostycy. Oni zaprzeczali, że Pan Jezus urodził się fizycznie, że On umarł tylko duchowo, że jest jakimś tylko eonem, jakimś jednym ogniwem w łańcuchu zbawienia. Że Pan Jezus nie jest wystarczający. Musi być gnoza, musi być poznanie, muszą być wysiłki. I wtedy Jan napisał listy i podważył tę sprawę, zaatakował tę sprawę, mówiąc, że Jezus Chrystus, i napisał to w Księdze Objawienia, widziałem Go, ujrzałem Go, gdy Go ujrzałem, padłem. Przedstawił Go jako tego jedynego, lew z pokolenia Judy, kim jest naprawdę Jezus Chrystus. A potem przełom III-IV wieku przychodzi Ariusz, który mówi, że Pan Jezus nie jest równy Bogu. I mamy cały ten ruch ariański, ten cały ruch antytrynitarny, który gdzieś tam przetrwał do dzisiejszych czasów. Mamy potem kolejną sprawę, XVI wiek, kiedy już herezja w Kościele Rzymskim tak nabrzmiała, że już niektórzy bracia nie mogli tego znieść i powiedzieli dosyć. Jednym z nich był Luter, kiedy zaczęto sprzedawać za pieniądze zbawienie. Powiedział dosyć tej herezji. Jezus Chrystus wystarczy. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W dzisiejszych czasach mamy ruchy ultracharyzmatyczne, które powiadają tę samą rzecz. Powiadają, zbawiony jesteś? Dobrze, ale to ci nie wystarczy. Masz jeszcze za sobą mnóstwo grzechów. Za każdym grzechem stoi demon. Musisz przyjść do nas, a my włożymy ręce i wypędzimy te demony z ciebie. Nie wystarczy, że przyjąłeś Jezusa, a Słowo Boże mówi, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I głoszą teorię o przekleństwach pokoleniowych. Że jesteś zniewolony grzechami swoich przodków. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. A poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Fałszywi prorocy podważają nie tylko autorytet Pana Jezusa, podważają autorytet apostołów i proroków. Oni powiadają, to co jest w Słowie Bożym napisane, to nie wszystko, to nie wystarczy. Niektórzy z nich mają objawienia. Jeden z nich był w niebie, spotkał się z apostołem Pawłem. I apostoł Paweł rzekomo mu powiedział, że był nieudacznikiem, że on nie wypełnił woli Bożej. Że on nie zbudował kościoła. Rzekomo w tym objawieniu, w tym widzeniu. Apostoł Paweł mu powiedział tak, ty nie idź za mną, ty nie naśladuj mnie, bo ja nie wykonałem woli Jezusa, bo ja nie zbudowałem fundamentu. Tak? To z którym Pawłem on się spotkał? Bo apostoł Paweł powiedział, ja zbudowałem fundament, tak? 1 Koryntian 4:4. Jako mądry budowniczy założyłem fundament, mówi. A w Efezjan 2:20 mówi, że jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. To z jakim apostołem Pawłem się on spotkał? Apostoł Paweł powiedział, bądźcie naśladowcami moimi. Jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Ale ten apostoł Paweł w objawieniu powiedział mu, nie idź za mną, nie naśladuj mnie, bo ja nie wypełniłem woli. A ten apostoł Paweł, który mówi Słowo Boże, który napisał te listy, mówi, bądźcie naśladowcami moimi. Jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Stawia swój przykład do naśladowania. Więc to nie był ten sam Paweł. Ale wiecie, kiedy obudził się z tego snu, napisał książkę, ja ostrzegam was, ta książka nazywa się Zastępy piekieł maszerują. Bardzo popularna jest w tych ruchach. Ostrzegam was, są tam brednie i herezje, które nie są zgodne ze Słowem Bożym, ale niestety dwóch wielkich przywódców kościołów charyzmatycznych bardzo mocno lansują, popierają i polecają tę książkę. Nie będę mówił nazwisk, żeby kogoś nie zgorszyć. Fałszywy prorok podważa autorytet Jezusa, fałszywy prorok podważa autorytet apostołów i proroków Jezusa i fałszywy prorok podważa autorytet Słowa Bożego. To, co napisał apostoł Paweł, odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. A w Kolosan napisał, że opierają swoje widzenia na czczych urojeniach. Robią to na wiele sposobów. Takie niewinne sposoby. Niektórzy mówią tak. No wiecie, Biblia została napisana 2000 lat temu, zamknięta, zapieczętowana, ale ona została napisana do chrześcijan w tamtych czasach. A my dzisiaj potrzebujemy nowych objawień, nowej wiedzy, nowej mądrości. Nie możecie zamykać Pana Boga w tej klatce, która się nazywa Biblią. Oni nie muszą zaprzeczać. Oni nie muszą mówić, że się nie zgadzają z tym, co mówi Biblia. My tak, zgadzamy się. Ale mówią, to nie wystarczy. My musimy uzupełnić to. My dzisiaj potrzebujemy nowych apostołów. Pan Jezus miał 12 apostołów. I kiedy Judas sprzeniewierzył się, wybrali 13 apostoła. Jakie kryteria postawili? Na miejsce Judasza oczywiście. Jakie kryteria postawili? Musi być ktoś, kto chodził z Panem. Od czasów Jana aż po ten moment, kiedy został wzięty w górę. Takie było kryterium. Jeden dodatkowy apostoł, którym był apostoł Paweł, który otrzymał Ewangelię bezpośrednio od Pana Jezusa. I nie czytamy o innych apostołach. A dzisiaj powstał ruch nowoapostolski. Nowych apostołów Jezusa potrzebujemy na nowy Kościół XXI wieku. I zwodzą ludzi. A co Boże Słowo mówi na ten temat? Apostoł Piotr mówi tak. Mówi, w jaki sposób proroctwo przychodzi. Apostoł Piotr mówi tak. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca chwałę i cześć. Gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, i posłuchajcie tego, usłyszeliśmy ten głos. Mówi to Piotr, który był z Jezusem, który chodził z Jezusem, który spał z Jezusem i jadł z Jezusem, i głosił, i służył z Jezusem. Mówi tak. Myśmy byli tam, myśmy słyszeli. Mamy więc słowo prorockie, mówi. Jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czyńcie, trzymając się go, tego słowa prorockiego. Czy potrzebujemy czegoś nowego? Jako pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. I dalej mówi tak. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana. To, co mówiliśmy o podważaniu autorytetu Jezusa, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. A w 3 rozdziale, 2 wierszu napisał tak. Abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. I on tu mówi o tych apostołach, którzy byli z Panem Jezusem. I to samo mówi apostoł Juda w 17 wierszu. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was. Widzicie? Podważanie Słowa Bożego. 4. rzecz. Fałszywi prorocy bardzo lubią używać słowa namaszczony, pomazany. Chciałbym, żebyście otworzyli Mateusza 24 rozdział. Mateusza 24 rozdział. Pan Jezus, kiedy ostrzegał, co będzie w czasach ostatecznych, w 24 rozdziale W taki oto sposób ostrzegał uczniów, kiedy przyszli do niego uczniowie i zapytali go się, gdy siedział na Górze Oliwnej, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia. A Jezus odpowiadając, rzekł im, to jest czwarty wiersz 24 rozdziału. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest. I chcę, żebyśmy teraz poprawnie to słowo przeczytali. W całym jego znaczeniu. Mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Słowo Chrystus znaczy pomazany, namaszczony. Przeczytajmy to tak. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim i mówiąc, jam jest pomazany, namaszczony. Ci wielcy uzdrowiciele, którzy skupiają wielkie tłumy, którzy mają nowe proroctwa i nowe objawienie, zawsze rzekomo robią to w wielkim pomazaniu i w wielkim namaszczeniu. On przemawiał z wielkim namaszczeniem. A apostoł Jan mówi, myśmy wzięli namaszczenie od Jezusa. Każdy chrześcijanin ma namaszczenie od Jezusa, ale nie każdy żyje tym namaszczeniem, ale każdy ma. Bo bez Ducha Świętego nie jest możliwe Twoje zbawienie, Twoje nawrócenie i Twoje uświęcenie. A jeśli masz Ducha Świętego, a masz, skoro jesteś chrześcijaninem, to masz pomazanie Ducha Świętego. Ale tu się robi kastę guru wielkich, którzy mają niezwykłe pomazanie, niezwykłe namaszczenie, po to, by niezwyczajne rzeczy przekazywać. I w 24 wierszu powstaną bowiem fałszywi, znowu, mesjasze, namaszczeni, pomazani, fałszywi prorocy, czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zjeść wybranych. I chciałbym, żebyśmy jeszcze przy tym wierszu się zatrzymali, może przy 5, 24:5, Mateusza 24:5, bo kolejna cecha fałszywego proroka. Fałszywy prorok głosi zawsze wielkie przebudzenie. Kiedy zaczynasz głosić pokutę, kiedy zaczynasz głosić upamiętanie, masz niewielu tych, którzy chcą się upamiętać. Ale kiedy zaczynasz głosić to, co ucho łechce, to masz od razu całą masę ludzi, którzy chcą tego słuchać. I tacy namaszczeni ludzie zawsze mówią, że będą wielkie przebudzenia, że całe narody będą padać przed Panem Jezusem. Ale Słowo Boże nam mówi, niezależnie jak bardzo byśmy chcieli, żeby nas cały naród się upamiętał i każdy naród się upamiętał, Słowo Boże mówi, że w czasach ostatecznych, w dniach ostatecznych nastaną złe czasy. Trudne czasy. I Pan Jezus nie mówi tutaj, że wielu się upamięta, że wielu będzie zbawionych, tylko mówi, że wielu będzie zwiedzionych. Widzicie to? Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim i mówiąc, jam jest Chrystus. I wielu zwiodą. Apostoł Paweł w 2 Tesaloniczan, gdy mówił o czasach ostatecznych, o przyjściu Antychrysta i mówi, nie objawi się ów niegodziwiec pierwej, aż nastąpi odstępstwo. Kolejna cecha fałszywego proroka to, co czytaliśmy w drugim liście Pawła do Tymoteusza, że będzie mówił to, co ucho łechce, to, co ludzie chcą usłyszeć. Nie to, co Bóg chce, żeby usłyszeli, tylko to, co ludzie chcą usłyszeć. To im będzie mówił. Jest powiedziane, nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. W Houston, w Teksasie jest jeden z największych kościołów w Ameryce. Głosi tam Joel Osteen. Moi znajomi, którzy tam byli, kaznodzieje, którzy głoszą Słowo Boże, mieli możliwość posłuchać, popatrzeć, co się dzieje. Joel Osteen głosi do 12 milionów ludzi każdego tygodnia. Napisał książkę, którą zatytułował Twoje najlepsze życie teraz. I w tej książce napisał, że najlepsze życie, jakie możesz mieć, to teraz, tutaj na ziemi. Że wszystko, co możesz mieć najlepszego, możesz mieć na ziemi. Napisał po angielsku Your life the best now. Twoje najlepsze życie teraz. Czy jest to zgodne z prawdą Ewangelii? Czy jest to zgodne z tym, co Pan Jezus głosił? On głosi, że możesz wszystko wydostać z tego życia, wydobyć z tego życia. Możesz być bogaty. Sam ma własny samolot. Że możesz, że nie musisz chorować, nie musisz nosić choroby. Że możesz być uzdrowiony. Że możesz mieć wszystko, możesz żyć w obfitości, w sukcesie. To jest Ewangelia sukcesu. A jeśli tak nie jest, to problem jest w twojej wierze. I oczywiście, że ludziom to się podoba, taka nauka, bo to jest to, co ucho łechce, bo to jest to, co człowiek, każdy człowiek chce słyszeć, że nie chce mieć problemów, nie chce mieć biedy, nie chce mieć choroby, nie chce mieć tych rzeczy. Dlatego mówi, możesz to, możesz tamto, możesz to wszystko mieć. I tłumy przychodzą, by słuchać. Ale ani słowa o pokucie, ani słowa o upamiętaniu. Czy jest to zgodne z tym, co Jezus mówił? Jezus powiedział tak, kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Jeśli ktoś chce zachować życie, to je utraci. Tak Jezus powiedział. Jeśli chcesz zachować swoje życie, mieć życie, to musisz je stracić. Dla mnie i dla Ewangelii. Pan Jezus nauczał tracenia życia, poświęcenia, oddawania na rzecz tamtego życia, życia wiecznego. A on głosi, że to teraz możesz mieć to najlepsze życie. Dlatego ludziom to się tak bardzo podoba. Bo głosi to, co ludzkie, nieprzejednane, nieodkupione, niezbawione serce pragnie. Bo głosi to, co pożądliwe serce człowieka pragnie. A pożądliwe serce człowieka będzie pragnąć władzy, będzie pragnąć bogactwa, będzie pragnąć sławy i rozkoszy. Bo na tych czterech filarach oparta jest filozofia tego świata. Jeżeli będziesz głosił ludziom, że możesz mieć władzę, możesz być bogaty, możesz być zdrowy, możesz mieć przyjemności, to będziesz miał wielkie tłumy. Ale kiedy powiesz, musisz się upamiętać, musisz stracić swoje życie dla Jezusa i dla Ewangelii, to będziesz miał pusto w ławkach. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, mówi Paweł. Nie za fałszywą nauką, ale za prawdziwą nauką. Lecz ty poszedłeś za moim sposobem życia, mówi. Widzicie? W ostatniej chwili swojego życia. Kiedy widzimy, że mówi, albowiem niebawem będę złożony w ofierze. Widzicie, do czego Paweł tutaj nawiązuje? Ofiarę zarzynano, gdy składano na ofiarę. Apostoł Paweł wiedział, że wyrok zapadł, że Neron wydał wyrok w 67 roku przez ścięcie. I on wiedział, że to się stało. Mówi, a czas rozstania z życiem nadszedł. I mówi, biegu dokonałem. I nie ma wątpliwości co do tego, że jest to koniec jego życia. I mówi o nauce, mówi, lecz ty poszedłeś za moim sposobem życia. O 30 lat starszy od niego. Co ty, staruszku, masz do przekazania mi? Mógł sobie Tymoteusz powiedzieć. Co ty masz mi do przekazania? Co ty masz mi do powiedzenia? Ty żyjesz w starej epoce. Ty o jakimś stylu życia mówisz mi? O jakimś sposobie życia mówisz mi? Jak żyć? Ty wiesz w ogóle, jak żyć? Człowieku, 30 lat temu miałeś inne problemy. A dzisiaj mamy my inne problemy. Nie wiesz, co to znaczy być młodym w tych czasach. I ty mi jakąś naukę mówisz, jak ty to robiłeś 30 lat temu. Jaki ty miałeś styl życia, jaki sposób życia miałeś. O czym ty mówisz, człowieku? Nie wiesz, o czym ty mówisz, starcze. Czy słyszycie to? Bo ja to już słyszałem nie raz. Ale Paweł w Efezjan 2:2 powiedział tak, że my chodziliśmy według modły tego świata kiedyś. Według stylu tego świata. Według filozofii tego świata. A na czym ten świat jest oparty? Na władzy, na sławie, na bogactwie i na rozkoszy. My kiedyś chodziliśmy. Byliśmy poddani temu. Rozkoszą, mówi Paweł. Ale kiedy zostaliśmy zbawieni, zbawił nas nie dla uczynków, Tak Boże Słowo mówi. I teraz Paweł patrzy na Tymoteusza i mówi: Tymoteuszu, ty żyjesz tak, jak ja żyję. Ty jesteś taki młody, a ty poszedłeś za moim sposobem życia. Nie tylko za nauką, ale tak jak ja żyję, tak ty żyjesz. Jak to jest? Widzicie? Ja wiecie, kiedy moi rodzice, kiedy ja byłem młody, moi rodzice byli starzy. Bo wtedy, kiedy ja miałem 15 lat, a moi rodzice mieli 40 lat, czyli 10 lat młodsi ode mnie teraz, to ja mówiłem, że są starzy bardzo. I co w ogóle mogą mi powiedzieć na temat życia? Co oni wiedzą na temat życia? Nie byli tam, tam i tam. Co oni mogą powiedzieć mi na temat życia? Ale wiecie, niedawno przeglądałem zdjęcia i takie zdjęcie mi wpadło moich rodziców. Gdzieś tam z roku 1954-5. Rok po nawróceniu, 2 lata po ich nawróceniu. I siedzi mama i siedzi tata. I stół, siedzą za stołem. Za nimi jest jakiś obrazek, wisi, to zdaje się u braterstwa Urbaniaków. To było w domu, tam był taki jeleń i tam jak dusza moja pragnie wód płynących, tak, jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, o Boże. A na tym stole, wiecie co leży? Leżą tylko 3 rzeczy. Dzisiaj, kiedy patrzymy na stoły niektórych chrześcijan, to widzimy tam różne rzeczy. I piwko, i rozmaite tego typu rzeczy tam się znajdują. A na tym stole moich rodziców przed mamą leży Biblia i przed tatą leży 2 Biblia, a między nimi, wiecie co leży? Śpiewnik pielgrzyma. I tak mnie zachęcił ten obraz, tak mnie zbudował ten obraz i tak sobie pomyślałem, wiecie, kiedy żyli, kiedy człowiek żyje, to jeszcze nie ocenia się w takich kategoriach człowieka. Raczej w takich negatywnych. A tego nie dał, tego nie zrobił, a powinien tak, czy tam, czy tak coś zrobić. Ale kiedy ich nie ma i kiedy popatrzysz na niektóre momenty życia, to wtedy łezka w oku ci się kręci i mówisz, jaki ja głupi byłem, że nie słuchałem. I wiecie, i tam leżała ta Biblia. Biblia mamy, Biblia taty, śpiewnik pielgrzyma. Z tego śpiewnika też już nie chcemy śpiewać. Była jeszcze jedna księga w naszym domu, książka Johna Buniana, Wędrówki pielgrzyma. Trudna troszkę do zrozumienia, bo pisana językiem alegorycznym, ale napisał ją Boży człowiek, który spędził sporą część swojego życia w więzieniu za głoszenie Ewangelii. I napisał tę księgę, będąc w więzieniu. I pamiętam, jak każdego wieczoru, po tym jak mama poszła na pole i pracowała na polu, jak wszystkie te porządki porobiła, jak poprała, jak poszyła wszystko, co trzeba było poszyć, jak dała, nakarmiła wszystkie zwierzęta, to zbierała całą naszą piątkę. I siadaliśmy i czytaliśmy Biblię, i czytaliśmy te wędrówki pielgrzyma, i śpiewaliśmy z śpiewnika pielgrzyma. Ja pamiętam to do dziś, jak to było. I potem, kiedy program Głosu Ewangelii Monte Carlo był nadawany, 15 minut, nie pamiętam, czy to było codziennie, czy to któryś dzień, ale cała piątka, jak truśki siedzieliśmy na ławce i słuchaliśmy tego programu, bo tam było głoszone Słowo Boże. I wiecie, kiedy spojrzałem na to zdjęcie, to wszystko mi się przypomniało. I sobie tak pomyślałem, ja uciekałem, ja nie chciałem, mi się nudziło. Ale dzisiaj dziękuję za to dziedzictwo, które zostawili, tak jak Paweł zostawił Tymoteuszowi. To Boże dziedzictwo. Ja nie wiem, gdzie bym był dzisiaj. No a propos tego alkoholu i tego, że tam nie było butelki na stole, chociaż mój tata wcześniej miał problem, ale kiedy Pan go zbawił, to zbawił go i od tego wyratował go. Wszyscy, większość jego kuzynów z powodu alkoholu, 2 z nich nie żyje. A jeden z nich jakiś tam wyrok miał, niedawno słyszałem, za potrącenie kogoś po pijanemu. Ale kiedy rodzice głosili Ewangelię im, tym ich kuzynom, tej rodzinie, to oni się wyśmiewali. A babcia moja krzyżem padała, żeby jej syn powrócił na łono prawowitego, prawowiernego Kościoła. Gdzie bym był dzisiaj? Gdzie byś był dzisiaj? Gdyby ktoś nie zostawił po sobie dziedzictwa, tego Bożego dziedzictwa, gdzie byś był? Śmiejemy się z tych starszych ludzi i mówimy, oni nie wiedzą, jak żyć. My mamy dzisiaj nowe problemy, nowe trendy wchodzą. Oni nie wiedzą, o czym jest mowa. Ale ja chcę powiedzieć, że takie problemy, jakie wy dzisiaj macie, młodzi ludzie, takie problemy my mieliśmy również, jak byliśmy tacy jak wy. I takie problemy, jakie my mieliśmy, kiedy mówiliśmy naszym rodzicom, nie wiecie, jak żyć, to nasi rodzice wcześniej już mieli. Bo wiecie, jaki jest problem człowieka? Problem z każdego człowieka to grzech jest. I to jest problem każdego pokolenia. Niezależnie w jaką formę jest ubrany, czy ładnie, czy brzydko, grzech jest grzechem i z tym trzeba sobie poradzić. Jest ten, który poradził sobie z tym dla nas. Mamy to przyjąć. Mamy to przyjąć. Cmentarz to z jednej strony bardzo przygnębiające miejsce, ale z drugiej strony bardzo pouczające. Na każdym nagrobku znajdują się dwie daty i między nimi znajduje się myślnik. Urodził się wtedy, jest myślnik i umarł wtedy. Jest to bardzo pouczający, ten myślnik, wiecie? Ten myślnik mnie interesuje, bo ten myślnik to jest moje i twoje dziedzictwo. Wiecie, tak zacząłem myśleć. Tak sobie zacząłem wyobrażać ten mój nagrobek, który kiedyś będzie stał. Chociaż to jest przerażająca myśl, ale kiedyś będzie stał. I tam będzie napisane, urodził się wtedy, umarł wtedy. Ale wiecie, jeszcze nie ma tej liczby, kiedy umarł. Jeszcze jest ten myślnik otwarty. To znaczy, jeszcze żyję. I się zastanawiam, co jest ukryte pod tym myślnikiem. To jest to moje całe życie, to jest to moje dziedzictwo, które ja zostawię następnemu pokoleniu. To jest bardzo pouczające, bo się zastanawiam, jakie dziedzictwo zostawię moim dzieciom. Wiem, jakie dziedzictwo moi rodzice mi zostawili. Zostawili mi Ewangelię, dali mi księgę do ręki i powiedzieli, czytaj. Przekazali mi wiarę, tak w cudzysłowie mówiąc, oczywiście. Dali mi wspólnotę, kościół, zabierali mnie do kościoła. I to, co brat Janek mówił ostatnio, że 4 kilometry musieli iść. Myśmy 12 kilometrów w zimę musieli chodzić. Musieli, bo mi się to nie podobało, bo byłem taki kajtek jeszcze. Chodziliśmy 12 kilometrów tam z tej naszej wioski do Piotrkowa Kujawskiego, gdzie były nabożeństwa. Często było tak, że autobusy nie jechały, a szczególnie zimą wszystko zawiało na metr śniegu. Ale rodzice o 6 rano wstawać, kiedy było ciemno, kiedy nikomu nie chciało się palcem kiwnąć, idziemy do zboru. I tak 12 kilometrów myśmy piechotą nieraz chodzili. Janek, pamiętasz, jak to było? Wy też chodziliście piechotą nieraz chyba. Branianek, Urbaniak, jesteśmy właśnie z tej samego zboru czy placówki. I myślę, że możesz potwierdzić to, co mówię. I pamiętam gorliwość moich rodziców. To jest właśnie gorliwość dla sprawy Bożej. Kiedy 12 kilometrów idą i biorą małe dzieci i prowadzą je. I wiecie, się nigdy nie spóźniliśmy. Tak? Brat Janek mówił, nigdy się nie spóźniliśmy. My się też nigdy nie spóźniliśmy. Byliśmy tam zawsze pierwsi. Moi rodzice zostawili mi Słowo Boże, zostawili mi Boga, zostawili mi Kościół, zostawili mi gorliwość, zostawili mi pracowitość i uczciwość. I to jest ich dziedzictwo dla mnie i dla wszystkich ich dzieci. Ale teraz ja się zastanawiam nad tym moim myślnikiem. Jakie ja dziedzictwo zostawiam moim dzieciom, następnemu pokoleniu? Czy jest to samo dziedzictwo? Czy te same rzeczy zostawiam, które Pan Bóg przekazał mi i mojemu rodzeństwu przez moich rodziców. Bo to wiecie, to nie chodzi o to, nie tyle chodzi o to, co ja teraz robię i co będę robił jutro i co nawet za 10 lat będę robił, a tu chodzi o całe moje życie. O wszystkie rzeczy, które są w moim życiu. One będą, czy chcesz, czy nie chcesz. One staną się dziedzictwem dla twojego potomstwa. Czy chcesz, czy nie chcesz. Wszystkie te rzeczy, które dzieci twoje, znajomi twoi i drugie pokolenie o tobie zapamięta, to wszystko będzie dla nich dziedzictwem. Czy chcesz, czy nie chcesz. Więc jakie to będzie dziedzictwo? Jak będą ciebie pamiętać? Wiecie, kiedy rok temu miałem zawał, wzięli nas na salę i był tam jeden człowiek pod oknem. I następnego dnia przyprowadzili drugiego człowieka też po zawale i przyszedł ksiądz i zaczął coś, pytał się, czy sakramentów potrzebujemy. Nikt nie chciał i poszedł sobie. Ale ten drugi, który przyszedł właśnie na tą salę, wyskoczył szybko do księdza, że on jednak chce, ale księdza już nie było, poszedł sobie. I wrócił, a ja mówię, że nie musi wcale iść do księdza. Że może bezpośrednio przyjść do Pana Jezusa, żeby się wyspowiadać. Bo jemu chodziło o wyspowiadanie, że się zapomniał wyspowiadać. Mówię, że Pan może się wyspowiadać bezpośrednio do Pana Jezusa, bo On słyszy, pośredników nie potrzebujemy. I taką rozmowę prowadziliśmy chyba z godzinę czasu. Ale ten Pan, którego już poprzedniego dnia poznałem się z Nim, leżał pod tym oknem na łóżku, i słuchał tego wszystkiego, co mówimy. I następnego dnia, kiedy już tego Pana zabrali, który był pośrodku nas, między nami, mówi tak. Panie Danielu, bo to był, okazało się, że to był mój sąsiad z ulicy Porzeczkowej z Miedzenia. Krawiec, pan płócienniczak. I mówi, Panie Danielu, to wszystko, co Pan mówił, to było piękne, to mi się tak podobało. Bo my, nie wiem, w co my wierzymy, katolicy, mówi. Ja też bym tak chciał, mówi. I pamiętam, mówi, te spotkania, które wy mieliście tam na Porzeczkowej. Jak wiem, że tam była tylko Biblia, słyszałem, jak gitara grała, śpiewaliście. Zawsze tego pragnąłem, mówi, w swoim życiu. Następnego dnia wychodziliśmy już i on szedł na onkologię, bo miał szpiczaka. Pocieszałem go, żeby w Panu położył swoją nadzieję i ufność, cokolwiek będzie, żeby zaufał Panu. Wiecie, w styczniu spotkałem jego żonę tak przypadkowo i zapytałem się o zdrowie, a ona mówi, mąż niestety odszedł w listopadzie, zmarł. Wiecie, tak sobie pomyślałem, po co ja znalazłem się w tym szpitalu? A może, żeby przypomnieć mu Ewangelię? A może, nie wiem, czy on podjął decyzję dla Jezusa, ale miał pokój w sercu. Pamiętał o tym, co było w naszym domu. Widzicie? Widzicie, jak ludzie zapamiętają? Widzicie, jak wszystko staje się dziedzictwem dla ludzi, którzy patrzą, obserwują, widzą? I chciałbym kończąc już, zadać pytanie. Jakie dziedzictwo pozostawiasz swoim dzieciom, następnemu pokoleniu, swoim sąsiadom, swoim przyjaciołom, braciom i siostrom w Chrystusie, jakie dziedzictwo zostawiasz? Czy jest to dziedzictwo godnego Ewangelii życia? Dziedzictwo życia, które przynosi chlubę Jezusowi? Przynosi chwałę Jezusowi? Czy jest to dziedzictwo Słowa Bożego, tej prawdy, nie baśni? Nie tego, co ludzie chcą słuchać, tylko tego, co Jezus mówi, Jego Słowo. Czy to będzie twoim dziedzictwem dla twojego syna, dla twojej córki? A może pozostawisz mu tylko długi po sobie, które będą musieli spłacić po tobie? A może jakieś niezałatwione sprawy, które będą musieli załatwić po tobie? Może to im pozostawisz? I złą pamięć, że byłeś alkoholikiem i pijakiem, i biłeś matkę, i awanturnikiem, może takie dziedzictwo pozostawisz. Będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Słowo, Dzieje Apostolskie mówią, na czym Kościół był zbudowany. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, 42 wierszu jest powiedziane, i trwali w nauce apostolskiej. I trwali w czym? Pamiętamy? Cztery rzeczy tylko, cztery rzeczy, zapamiętajmy. Bo to są rzeczy, na których Kościół jest zbudowany. Jeżeli zabraknie tych rzeczy, jeżeli zabraknie jednej z tych rzeczy, Kościół upadnie. Więc nie może zabraknąć żadnych z tych rzeczy. Musi być nauka apostołów i trwali w czym? W modlitwie, w łamaniu chleba i we wspólnocie. Widzicie cztery rzeczy. Nauka apostolska, Słowo Boże, wspólnota, Kościół, modlitwa i łamanie chleba. Jezus Chrystus, który nas odkupił i życie swoje za nas oddał. I na tej jedynie podstawie jesteśmy zbawieni. To jest nasze dziedzictwo, które musimy przekazać następnemu pokoleniu. Słowo Boże, wspólnotę, łamanie chleba, zbawienie nasze w Jezusie Chrystusie i modlitwę. Amen.